Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Nie będę mówił o tym, że Gazeta Wyborcza pisze o konikach morskich, czyli transmężczyznach rodzących dzieci. Nie będę mówił o strzelaninie w Nashville, gdzie dziewczyna, myśląca, że jest transseksualnym chłopcem, zastrzeliła troje dzieci i troje nauczycieli szkoły chrześcijańskiej. Nie będę mówił o tym, że promowany przez papieża Franciszka, kardynał Hollerich, otwarcie opowiada się za święceniem kobiet. Nie będę też mówił o tym, jak sztuczna inteligencja przeraziła katastrofą klimatyczną mężczyznę rozmawiającego z ChatGPT i namówiła go do samobójstwa. Dziś będę mówił o bluźnierstwie, do którego doszło w trakcie rekolekcji dla młodzieży w Toruniu. I tym, co jest jeszcze bardziej przerażające niż samo to wydarzenie. Odbędziemy też naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. To dzięki Wam cała moja publicystyka się rozwija. W minioną sobotę, mszę świętą, w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tego programu, mojego kanału, odprawił ksiądz Łukasz. Następnego dnia, w niedzielę, taką mszę odprawił ksiądz Krzysztof w Tanzanii. Kolejne msze święte o Boże błogosławieństwo dla patronów mojej pracy odprawione zostaną jutro, 1 kwietnia, przez księdza Łukasza, pojutrze, w niedzielę, przez księdza Andrzeja. Kolejne zaplanowane są na maj. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam księży Andrzeja, Krzysztofa i Łukasza. Jeżeli znajdzie się ktoś jeszcze, kto uważa, że te programy przynoszą pożytek i chciałby zostać patronem tej mojej pracy i może sobie na to pozwolić, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione 4 możliwości. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. 27 marca w ramach toruńskich spotkań młodych w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Toruniu odbyły się 3-dniowe rekolekcje. Według niektórych doniesień medialnych wzięło w nich udział nawet 4000 młodych ludzi. Nie wiem, jak to jest możliwe i czy to jest prawda, natomiast naprawdę nie ma to znaczenia. Czy w tych rekolekcjach wzięło udział 4000 ludzi, czy jedna młoda osoba? Tutaj to naprawdę nie ma większego znaczenia. W nagraniach z tego przedstawienia widzimy młodą kobietę, która jest poniżana i maltretowana przez mężczyznę. On wkłada jej głowę do miski, mówi do niej kundlu, zakłada jej smycz, wkłada do klatki i żeby jakby dodać smaku jeszcze temu wspaniałemu przedstawieniu, ona jest w majtkach, w kościele. Wszystko prawdopodobnie odbywa się przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast tego nie wiem, tę informację należałoby potwierdzić z kimś z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Toruniu. Czy tam w tabernakulum podczas tego performensu był Najświętszy Sakrament? Pan rekolekcjonista mówi: zamknij ryj, szmato, jesteś moim kundlem. Na oficjalnej stronie facebookowej diecezji toruńskiej napisane o tych rekolekcjach było tak. Każdy dzień będzie związany z głoszeniem Słowa Bożego, kerygmatu, świadectwami i sakramentem spowiedzi. Ostatniego dnia będzie sprawowana msza święta jako dziękczynienie za czas łaski i wspólne spotkania. Obecnie diecezja wyłączyła możliwość komentowania tego posta na Facebooku. Ciekawe dlaczego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na użycie słowa kerygmat. Jak usłyszycie słowo kerygmat, to raczej możecie mieć pewność, że to jest jakiś nowoczesny, współczesny ruch kościelny. Podobnie jest z dawaniem świadectw przez osoby świeckie w kościele. Natomiast wróćmy do samego show, które odbyło się w kościele w Toruniu. Jeżeli wydało Wam się, że cały ten performance to jest jakaś wielka durnota robiona przez bardzo zagubionych ludzi i raczej bez talentu aktorskiego, to według tej grupy rekolekcjonistów tak nie jest. Ten show miał swoje przesłanie. Posłuchajmy.
Zwykła szpimata i dziwka. Jakbyście powiedzieli o tej dziewczynie? A co jeśli? Teraz ja wam powiem, że każdy z nas jest tą dziewczyną. Każdy z nas jest dziwką. Codziennie się zbieramy. I to nie tylko siłą.
Ja wierzę.
Z godności, z wolności, z talentu, z mądrości, ze wszystkiego, co jest w nas najlepsze.
Ja to mam
do tego. My żyjemy w takiej klatce. takiej klasce, w takiej samej obroży. Każdy z nas, każda jedna osoba.
Zajrzyjmy na stronę internetową tej grupy. Eloke Haritomene, Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek. Dzień dobry, młodzi, szaleni, kreatywni. Oto Elo. Zjedźmy troszkę niżej. Kurs Eureka, nie wiem co to jest, kurs Zapalniczka, nie wiem co to jest. I w środku kurs Alfa, wiem co to jest. Jest to coś, od czego każdy katolik powinien trzymać się jak najdalej. W tym miejscu, chociaż zaraz do tego dojdziemy szerzej, od razu w tym miejscu chciałbym powiedzieć, żeby nie rodzić w sobie jakichś uczuć bardzo negatywnych względem akurat tej grupy młodych ludzi. Pewnie po tych rekolekcjach i tak bardzo mocno im się oberwało. Problem naprawdę nie dotyczy grupy młodych ludzi, którzy prawdopodobnie myślą, że robią fajnie. Jak podają różne źródła, do czasu tych rekolekcji w Toruniu nie było jakichś oficjalnych skarg na grupę Eloke Haritomene i na ich metody ewangelizacji. Natomiast nie wydaje się to być prawdą. Pewna dziewczyna na Facebooku napisała: w 2017 roku byli w Warszawie w moim liceum. Nauczyciele byli mega zniesmaczeni. Ja sama chciałam to przerwać, ale wgniotło mnie w fotel, a ich ksiądz opiekun skomentował po zajściu w salce, że trochę się ten chłopak zapędził. Dziewczyna dodaje, że zgłaszała tę sprawę swoim katechetom i księdzu i że nikt nic z tym nie zrobił. Napisała też, że bardzo się cieszy, że to wreszcie ujrzało światło dzienne, że jest taka grupa Eloke Haritomene, która ma właśnie takie metody ewangelizacji, tak to nazwijmy. Kuria Diecezji Toruńskiej wydała oświadczenie w tej sprawie. Czytamy. Diecezja Toruńska. Komunikat Wydziału Katechetycznego. Czytajmy. Natomiast mi w oczy bardzo rzuca się to logo. Synod o synodalności. Dla Kościoła synodalnego. Przerażająca jest ta grafika. Szanowni Państwo, w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w kościele świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu, w trakcie rekolekcji dla młodych, wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie. I potem piszą: zdajemy sobie sprawę, do jakich scen tam doszło, młodzi ludzie zderzyli się z tymi obrazami, nie tego mamy uczyć młodych ludzi. Mamy świadomość, że nadużyte zostało zaufanie szkół i nauczycieli, którzy włączyli się w promocję wydarzenia. Rozumiemy także oburzenie wielu wiernych, dotkniętych tym, że inscenizacja miała miejsce w świątyni. Jako organizatorzy toruńskiego spotkania młodych nie byliśmy wcześniej informowani przez osoby prowadzące, że mają one w planach sięgnięcie po wzbudzające słuszny sprzeciw inscenizację, zapraszając zespół świeckich ewangelizatorów, mających doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji. Nie spodziewaliśmy się tego typu inscenizacji. Po zaistniałej sytuacji w trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o zmianie osób prowadzących. Chcemy dokończyć rekolekcję, ale przygotowanie treści na kolejne dni powierzyliśmy kapłanom i katechetom diecezji toruńskiej. Ksiądz Paweł Borowski, rzecznik kurii diecezjalnej toruńskiej, i ksiądz Marek Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej toruńskiej. Do tego oświadczenia diecezji toruńskiej za chwilkę jeszcze wrócimy, natomiast teraz chciałbym pokazać reakcję jednego z księży. Ksiądz Andrzej Kobyliński skomentował rekolekcję tak. Wszyscy odpowiedzialni za ten religijny skandal powinni zostać surowo ukarani. W świątyni nie ma miejsca na przemoc, sadyzm i pornografię. Znieważono miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jako katolik czuję się dotknięty do żywego tym bluźnierczym spektaklem. Sadystyczna przemoc fizyczna i werbalna, która miała miejsce w kościele w Toruniu, to przede wszystkim problem moralny. Ale mamy tutaj też problem prawny. Chodzi o obrazę uczuć religijnych. To jaskrawe naruszenie artykułu 196 Kodeksu Karnego. Nauczyciele i księża są już przyzwyczajeni do tego, że takie praktyki stosuje się dzisiaj w naszych kościołach w ramach nowej ewangelizacji. Dlatego w trakcie tego bluźnierczego seansu w Toruniu nikt nie zareagował. Nikt z księży i nauczycieli nie był przeciw. To dzieci nagłośniły całą sprawę. Skandaliczne nowe metody ewangelizacji kompromitują religię i prowadzą do ateizacji dzieci i młodzieży. Nikt z rozsądnych młodych ludzi nie chce mieć nic wspólnego z religią w wersji szamańskiej i zabobonnej. Z reakcji na tę rekolekcję pokażmy jeszcze jedną. Pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty, porównała tę rekolekcję do teatru greckiego. Nie widziałam całego, stanowiącego część rekolekcji przedstawienia, którego fragment rozpala niezdrowe emocje w internetach. Co ciekawe, niektórzy młodzi ludzie dopiero wtedy zwrócili nań uwagę. Ale tym bardziej dziwię się reakcją na temat wyrwanego z kontekstu fragmentu. tym, którzy przysnęli na lekcjach polskiego. Przypominam, że teatr powstał na gruncie religijnym, nie tylko chrześcijańskim. To właśnie przedstawienia służyły ukazaniu czy to scen życia bogów i bohaterów, czy to sytuacji, które miały zmusić do zastanowienia się nad życiem. Z nich rozwinął się teatr grecki. Do przedstawień sięgnął też kościół chrześcijański, który w średniowieczu w ten sposób przybliżał wiernym sceny biblijne. Po czym pani kurator ujawnia, że chyba częściej bierze udział w takich sporach, powiedzmy, wewnątrzkościelnych, ponieważ krytyków tych rekolekcji nazywa tracami. Zanim teatr średniowieczny wyszedł przed świątynię, sceny odgrywano wewnątrz, przed ołtarzem. Tracą, przypominam, że to było przed soborem, w kościele łacińskim. Nie jestem w stanie potwierdzić czy też zaprzeczyć twierdzeniu pani kurator, że już w średniowieczu były takie scenki w kościołach. Być może już wtedy kobiety w samych majtkach tarzały się po podłogach świątyń, natomiast nie mamy żadnych zapisów wideo i pani kurator też nie ma, więc nie możemy mieć pewności. Według mnie to jest bzdura. Natomiast nawet jeżeli naprawdę odbywały się jakieś scenki teatralne w kościele i nie były one przepełnione sakrum, to bardzo źle, że się odbywały, niezależnie czy to było przed soborem, po soborze, czy też w średniowieczu. To i tak źle, więc nie wiadomo, co tak naprawdę pani kurator próbuje tutaj powiedzieć. Wróćmy jednak do komentarzy środowisk kościelnych, kurii toruńskiej oraz księdza Kobylińskiego. Księdza Kobylińskiego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu za to, że skrytykował te rekolekcje. Natomiast proszę się nie gniewać, z księdza komentarzem również jest jeden bardzo zasadniczy problem. Dziękuję, że ksiądz napisał o konieczności ukarania odpowiedzialnych. Dziękuję, że ksiądz napisał o znieważeniu miejsca oraz o obrazie uczuć religijnych. Natomiast w komentarzu księdza brakuje moim zdaniem czegoś najważniejszego, przez co, proszę mi wybaczyć, cały ten komentarz wydaje mi się jednak nietrafiony. O czym piszą diecezja toruńska w swoich przeprosinach oraz ksiądz Kobyliński w swojej krytyce? Kuria toruńska pisze o swoim głębokim żalu i przeprasza uczestników i rodziców, których, jak piszą, dotknęła ta inscenizacja. Ksiądz Kobyliński, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, pisze o konieczności ukarania sprawców, o znieważeniu miejsca, o tym, że on czuje się dotknięty do żywego oraz o obrazie uczuć religijnych. Skoro już mowa o uczuciach, to nigdy, moi drodzy, podczas żadnego programu nie czułem się tak zdenerwowany jak dzisiaj. Przychodzi mi ten program z olbrzymim trudem. Dlaczego? Cała ta sytuacja, to co wydarzyło się w Toruniu, czyli ohyda spustoszenia. Natomiast w moim rozumieniu jestem bardzo ciekaw, co będziecie myśleć o tym, co teraz powiem. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym, że reakcje na to wydarzenie są objawem jeszcze większej ohydy spustoszenia. Pokazują, jak bardzo przeżarta modernizmem jest tkanka kościoła dzisiaj. Wszystkie niemalże komentarze, a jeżeli nie wszystkie, to na pewno bardzo przytłaczająca ich większość, skupiają się na człowieku, na tym, że to kogoś mogło dotknąć, na tym, że takie rekolekcje szkodzą tak naprawdę młodzieży, na tym, że znieważono czyjeś uczucia, tam dotknięto uczucia religijne jakiegoś człowieka. Kto napisze w końcu, że w takich sytuacjach przede wszystkim obrażono Boga? Jeżeli jesteś księdzem, kapłanem Kościoła katolickiego i jak sam piszesz, nie sprawdziłeś, jaką grupę zaprosiłeś do świątyni i okazuje się, że ta grupa, którą wybrałeś jako rekolekcjonistów, rozbiera dziewczynę do majtek i mówi, że ryj z miski w kościele, ponawiam pytanie, czy tam był Najświętszy Sakrament, to dlaczego przepraszasz przede wszystkim ludzi, których to dotknęło? Przecież takie przeprosiny robią prawdopodobnie dużo większe spustoszenie niż sama ta scenka z kościoła. Babkę rozebrano do majtek i robiono jakieś durne rzeczy, jakieś naprawdę, no to są idioci, przepraszam, to są idioci, którzy uważają, że w ten sposób ewangelizują. Natomiast to się już wydarzyło. Te przeprosiny, to jest prawdziwa ohyda spustoszenia, bo ona uczy znowu ludzi, że ich uczucia tutaj są obrażone, albo że to mogło zaszkodzić jakiemuś młodemu człowiekowi. Teraz jest miejsce na pokutę, za potężne naplucie Panu Bogu w twarz. Ja się nie znam na tym, jakie praktyki pokutne byłyby tutaj na miejscu. Myślę o jakimś chodzeniu na kolanach wokół kościoła, jedzeniu popiołu, nie wiem jeszcze, czego Pan Bóg mógłby oczekiwać jako zadośćuczynienia za taki potworny grzech, za naplucie mu w twarz. Cała ta sytuacja jest dla mnie, przepraszam, że znowu mówię o sobie, niezwykle trudna, dlatego że i proszę o modlitwę za siebie, za mnie, dlatego że naprawdę jestem dotknięty pokusą nienawidzenia. Nienawidzenia modernistów, nienawidzenia ludzi, którzy nie rozumieją, modernistów, którzy wodzą na manowce, narażają na potępienie duszę ludzi, którzy im ufają. Ta moja pokusa, którą jestem dotknięty, naraża mnie na to, że zacznę nienawidzić modernistów zamiast nienawidzić modernizmu. To jest zupełnie co innego. Jesteśmy zobowiązani, by nienawidzić błędu. Natomiast nie wolno nam nienawidzić błądzących. I bardzo proszę też wszystkich moich widzów, żeby w całej tej sytuacji nie skupiać się jednak na tych młodych ludziach z Elo Kecharitomene, nawet na tych księżach, którzy doprowadzili do tego w tej świątyni. Nic dobrego nie wyniknie z przyczepiania się do ludzi. Należy mieć obrzydzenie do błędu, do modernizmu. Im więcej ludzi zacznie go rozumieć, tym lepiej, tym bezpieczniej dla ich duszy. Proszę i mówię zupełnie serio o modlitwę za mnie, żebym nie nienawidził modernistów. Bo bywa, że to są naprawdę takie niewłaściwe, niechrześcijańskie uczucia. I tak naprawdę największy problem nie mam z tymi modernistami, którzy doskonale wiedzą, co robią. Znają agendę modernizmu. Wiedzą, co modernizm ma w zamyśle zrobić z Kościołem katolickim i świadomie to robią. Z tymi ludźmi mam nawet mniejszy problem niż z tymi, którzy robią to nieświadomie. Takie wolne duchy czasów współczesnych, nie mające za bardzo tam czasu czy energii pomyśleć o tym, co się naprawdę dzieje. Jedziemy do przodu, ludzie dobrego serca. Chodźcie tutaj, w grupy się zbierzemy, będziemy się czuć jakoś lepiej. To jest dzieło Boże. Co prawda już dawno przestaliśmy ewangelizować tak naprawdę, no bo ewangelizowanie to jest głoszenie dobrej nowiny. Głoszenie dobrej nowiny ma jakikolwiek sens wtedy, kiedy mówimy też taką złą nowinę, taką mniej przyjemną prawdę, ale też ona dzisiaj dla współczesnych katolików wielu może być nowiną. To jest nowina, że tobie grozi piekło i że to jest dla współczesnego Kościoła już nowina, że sytuacja człowieka jest dramatyczna i że może on znaleźć się w piekle. I tylko na tle takiej prawdziwej nowiny dobra nowina ma jakikolwiek sens. No bo jak można głosić ludziom dobrą nowinę, jeżeli oni tak naprawdę myślą, że już jest dobrze? Więc skoro sposób głoszenia dobrej nowiny sprawdzony przez wieki w Kościele katolickim, bo po prostu prawdziwy, czyli jest naprawdę, naprawdę niedobrze człowieku z tobą, ale jest dobra nowina. Druga osoba Trójcy Świętej przez tajemnicę wcielenia i odkupienia zamienia twoją dramatyczną sytuację, jeżeli tylko w to uwierzysz i potem będziesz wiernie wykonywał wszystkie zalecenia Chrystusa na ziemi. To jest dobra nowina. Dobra nowina nikomu nie wyda się dobra, jeżeli najpierw nie zda sobie sprawy, w jak złej jest sytuacji. Natomiast współczesny Kościół, skoro już pozbawił siebie w ogóle możliwości mówienia ludziom o tym, że ich sytuacja nie jest za wesoła, jeżeli się nie nawrócą, sam przez to tak bardzo osłabił wydźwięk dobrej nowiny, że musi teraz jakby szukać nowych sposobów, żeby tę dobrą nowinę głosić. Na przykład zróbmy rekolekcję z performancem, wyciągnijmy gitarę, róbmy wiele, wiele różnych rzeczy, machajmy flagami w Łodzi, a dzieci pierwszokomunijne nauczmy tańczyć w prezbiterium. Wtedy ta dobra nowina może jakoś tam wyda się tym ludziom taka w miarę dobra, bo bez tych wszystkich emocji, no...
Bóg zaprasza nas na głębokość. Bóg zaprasza nas do tego, byśmy weszli głębiej, iż myśleliśmy może w życiu, że w modlitwie można wejść.
Dobra nowina nie wydaje się ludziom już tak bardzo dobra, więc bądźmy teraz tak bardziej do ludzi.
Nie bój, że się babo piekła, czymże byś tam zgrzytała. Nie bój, że...
Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 30 dzień marca, mamy dzisiaj czwartek. Kolejny dzień po prostu, w sensie wstawaki. Chciałem już czytać, ale wiem, że to dopiero czołówka, więc nie wiem, po co chciałem to czytać. Chciałem się z wami przywitać, powiedzieć, że super, że jesteście i zapraszam na czołóweczkę, potem będzie mądrość ojców pustyni. Zapraszam, jedziemy. Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie i zapraszam już teraz we właściwym momencie na historię. Posłuchajcie.
Przecież to wszystko widać czarno na białym, co się dzisiaj stało z Kościołem katolickim. Natomiast niech Najświętsza Maria Panna chroni mnie przed tym, żebym odczuwał wielką niechęć do ludzi, którzy to robią. Mamy nienawidzić błąd, herezję. Nie mamy nienawidzić błądzących. Nienawiść do błędu, tak naprawdę nienawiść do błędu jest fundamentem miłości do prawdy. Więc jak ktoś wam powie, że katolik nie ma nienawidzić, nie ma nienawidzić osób, błąd musi nienawidzić, błąd musi zwalczać. Natomiast nie ma nienawidzić i zwalczać błądzących. Ja muszę w swoim życiu, staram się na tym kanale nie wylewać za bardzo na swój własny temat, bo to jest po prostu nudne, natomiast muszę w swoim życiu bardzo uważać na pokusę nienawidzenia błądzących. Tym bardziej, że oni nie błądzą sami. Oni zwodzą naprawdę miliony ludzi. I to najbardziej nie ci, którzy właśnie robią to świadomie. Znają agendę modernizmu i chcą ją wdrażać. Dużo bardziej zwodzą ludzi ci tacy właśnie z dobrymi intencjami. Wolne duchy. Nie mają czasu za bardzo tutaj pomyśleć, co się dzieje. Mają dużo nowych, fajnych pomysłów dla ludzi. I jest jeszcze jedna grupa, z którą mam naprawdę bardzo poważny problem i również proszę o modlitwę, żebym do tych ludzi nie miał niechęci, tylko do ich błędu. I tą grupą są wszyscy ci, którzy mówią, po co krytykować Kościół? Oj, robisz niedobrą robotę, po co krytykować? I tak już bardzo podziurawiona i rozchybotana jest ta Łódź Piotrowa. Nie dokładajmy więcej, brońmy jej za wszelką cenę. No więc właśnie, kochani, to jest wielki błąd. Bo jeżeli łódź jest podziurawiona, trzeba znaleźć dziury, trzeba je załatać. Tylko w ten sposób tak naprawdę możemy pomóc Matce Kościół. Ja nie mówię, że to jest rola jakiegoś świeckiego youtuberka, to jest rola wszystkich, którzy kochają Kościół, no szczególnie kapłanów. Każdy kapłan powinien, niezależnie jakie to jest trudne. Dlaczego to jest trudne? Bo bardzo często dostrzeżenie prawdy na temat kondycji Kościoła dzisiaj oznacza rewolucję, jakieś naprawdę potężne zmiany. I głowa może naprawdę rozboleć od myślenia o tym, ile rzeczy trzeba by odkręcać, ile rzeczy trzeba by naprawiać. Po Soborze Watykańskim II i teraz znowu typ ludzi, którzy naprawdę jakoś ciężko mi z takimi ludźmi się porozumieć, mówią, oj, tylko nie mów znowu o Soborze, bo to jest takie, no za wszystkie problemy nagle odpowiedzialny jest Sobór. Zresztą tak naprawdę Sobór Watykański II, gdyby się wczytać, można też zinterpretować dobrze. Winny nie jest Sobór, treści tam zapisane, winni są ci, którzy nie wdrażają właśnie Soboru. To jest bzdura, to jest bełkot. Każdy, kto się choć troszkę zainteresuje tematem, dowie się, że na Soborze byli ludzie, którzy mieli agendę. To było wszystko bardzo, bardzo dobrze przygotowane i przemyślane. I większość zapisów powstałych na Soborze Watykańskim II właśnie była tak skonstruowana, żeby można było ją zinterpretować dobrze, ale też zostawiała furtki, żeby zrobić z Kościołem właśnie to, co przez ostatnie dziesięciolecia zrobiono. Natomiast wróćmy do sytuacji kapłana, któremu przychodzi do głowy, że zaczyna rozumieć problem. Widzi, że Łódź Piotrowa, powiedzmy, się chybocze teraz, że Łódź Piotrowa jest podziurawiona. I zaczyna rozumieć, że podejście takie, że wiosłujmy mocniej, wiosłujmy, starajmy się, jakoś to będzie, jest bez sensu, jest zupełnie nierozumnym działaniem. Kto siedząc w dziurawej łodzi wiosłuje mocniej? Nie lepiej najpierw załatać dziurę w dnie łodzi? Nie widzimy, że im bardziej wiosłujemy jeszcze do przodu, hej, hura, weźmy gitary, tym więcej wody ta łódź nabiera. Trzeba znaleźć dziurę w dnie łodzi i ją załatać. I tą dziurą jest modernizm. Natomiast wróćmy do tego, dlaczego to dla kapłana, który zaczyna dopuszczać taką myśl, jest trudne. Bo na samo wyobrażenie, że co teraz? Msza święta tradycyjna? Przecież to jest zupełnie awykonalne. Ludzie już dawno w parafii są przyzwyczajeni. Ołtarz mamy wmurowany, nie tam, gdzie powinien stać. Tabernakulum jest zupełnie w innym miejscu. Nie da się tego po ludzku ogarnąć. Poza tym miliony ludzi są przyzwyczajeni, że to jak oni się poczują w kościele jest naprawdę ważne. Wszyscy żyjący współcześnie byliśmy wychowywani w takim kościele. Naprawdę jest bardzo ważne, katoliku, jak ty się poczujesz we wspólnocie. Jak się naprawdę wspólnota postara i kościół postara, to ty tam chyba jednak wrócisz. Ale jak się nie poczujesz dobrze, to ty odejdziesz. To jest lepki, obrzydliwy syrop modernizmu, w którym unurzane są rozumy wielu, wielu ludzi. I takie wydarzenia w Toruniu, gdzie dziewczyna w majtkach się tam tarza po kościele, to jest tylko wisienka na torcie. Naprawdę nie szukajmy ulgi w tym, zwłaszcza księża, przepraszam, księdza Koblińskiego. Nie szukajmy jakiejś ulgi w tym, że teraz się rozprawimy z jakąś grupą pogubionych dzieciaków, z Elo ke Charitomene, albo nawet znajdziemy księdza, który tam klepnął, że to będzie ta grupa, i jego ukażemy. Przecież te sceny z Torunia tak naprawdę nie są niczym tak do końca wyjątkowym. Jeżeli dzieci pierwszokomunijne pięknie tańczą w prezbiterium tyłem do tabernakulum i tak się kiwają i ktoś tam macha flagami, czy to jest tak naprawdę lepsze? No okej, może rzeczywiście dziewczyna w majtkach i wulgaryzmy, to jest krok dalej. Natomiast to jest zawsze krok w tym samym kierunku. Co leży u podstaw tańców w prezbiterium dzieci komunijnych, tańców w łodzi z flagami, nie mówię już nawet na zachodzie. Ksiądz przebrany za klauna odprawia mszę. Ksiądz odprawia mszę na materacu, zanurzony w slipkach w morzu, bo jest za gorąco. Mamy gitary, pięknie śpiewamy, nawet klaszczemy przy tym czasami. A potem zapraszamy dziewczynę, która w majtkach się tarza. Co łączy te wszystkie scenki i milion podobnych scenek? Człowiek jest w centrum. Robimy coś dla człowieka. Zróbmy coś w kościele, żeby się jakoś ludzie poczuli. Co jeszcze możemy wymyślić, żeby ludzie się tak tutaj poczuli? Że warto chyba coś z tym Bogiem. Ale gdzie jest miejsce na Boga jeszcze w tym wszystkim? Kościół to jest miejsce kultu. Co to znaczy kult? Przychodzimy my, żeby sprawować kult. Oddawać cześć Bogu. I mamy sprawować ten kult dokładnie w taki sposób, jaki Bóg nam kazał. Bóg wie, jaki sposób sprawowania kultu dla człowieka jest dobry. I Bóg mówi bardzo prosto. Będziecie składać ofiarę. Kapłan będzie składał Bogu ofiarę. Ludzie będą spożywać ciało i krew drugiej osoby boskiej, Jezusa Chrystusa, który założył Kościół i powiedział, czym jest Kościół, do czego służy Kościół. Jeżeli usłyszycie gdzieś, że wiara katolicka to jest rzecz bardzo skomplikowana, to nie, to jest nieprawda. Wiara katolicka, przynajmniej dla wiernego, nie mówię o kimś, kto ma powołanie, żeby być jakimś filozofem, teologiem, bardzo głębokie rzeczy tam, one mogą być skomplikowane dla rozumu ludzkiego. Natomiast dla zwykłego wiernego, wiara katolicka jest, kiedyś przynajmniej tak zawsze nauczano, czymś dosyć prostym. Są przykazania, one są łatwe do zrozumienia i są sakramenty, których stosowanie również jest dosyć łatwe do zrozumienia. Nigdzie w tradycyjnym, odwiecznym nauczaniu Kościoła nie było mowy o tym, żeby zrobić, żeby ludzie się dobrze poczuli w świątyni. Wszystkie takie dzieła, wszystkie te dzieła nowej ewangelizacji nakierowane są zawsze na to, żeby człowiek się jakoś poczuł. Może jak on się jakoś poczuje tak dobrze i w rodzinie i ta muzyka go tak jakoś ukołysze, to on może będzie w kościele wtedy. Przecież i tak każdy, kto wchodzi do kościoła z powodu jakichś uczuć swoich, albo ten, kto przyciąga ludzi do kościoła poprzez ich uczucia, nigdy oni tak naprawdę nie będą sprawować kultu, prawdziwego kultu, który nakazał Pan Bóg. Bo już nie zostanie na to miejsca. Będziemy skupiać się na tym, jak czuje się człowiek. A jak będą rekolekcje, gdzie baba w majtkach będzie się tarzała przed tabernakulum, to przeprosimy ludzi, nie Boga. Bo oni się też jakoś może niestosownie poczuli, czy coś. Kochani, nie wiem, czy było po mnie widać, chyba takich emocji, jak dzisiaj podczas żadnego odcinka nie odczuwałem. Proszę o modlitwę za mnie, żebym nigdy swojej niechęci nie kierował do ludzi. Żebym całą tą odrazę swoją kierował na sam błąd, a nie na ludzi. I do tego też zachęcam wszystkich swoich widzów i przypominam, że nienawidzenie ludzi to jest pewna zguba. Proszę nienawidzić błędy i zwalczać je z całej swojej mocy. Musimy to robić. Proszę nie nienawidzić ludzi. Bardzo proszę wszystkich kapłanów, którzy słuchają może przez przypadek tego odcinka, żeby tak naprawdę zapytać siebie, może w zaciszu swojej izdebki, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Czy damy radę jeszcze za pomocą tych gitar albo jakichś dodatkowych starań jeszcze jakby powiosłować tą łodzią? Czy nie jest czas łatania dziur w dnie łodzi? Odwrót od modernizmu. Odwrót od karykatury katolicyzmu, gdzie człowiek jest w centrum. Antropocentryczny katolicyzm z gitarami. Bo gitary sprawiają, że człowiek lepiej się czuje. Wróćmy, ja tak bardzo proszę, do tradycyjnego, prawdziwego katolicyzmu, gdzie kapłan jest ofiarnikiem i duszpasterzem. A dobra nowina dla człowieka głoszona jest w prawdzie o jego złej kondycji, o bardzo złej kondycji człowieka, o dramatycznej, tragicznej jego sytuacji. Natomiast jest dobra nowina, tajemnica wcielenia i tajemnica odkupienia i wszystko, co dalej za tym płynie. Kochani, nigdy chyba nie prosiłem was, żebyście mi w coś uwierzyli. W ogóle nie warto wierzyć ludziom. Nie warto pokładać żadnego zaufania w człowieku. Natomiast uwierzcie mi w to. Nie ma powrotu do prawdziwego katolicyzmu bez spojrzenia na problem całościowo. Msza tradycyjna to nie jest tylko inny ryt. Nauczanie tradycyjne to nie jest tylko inna, starsza forma tego samego, co mamy dzisiaj. To jest zupełnie coś innego. To, co mamy dzisiaj, jest karykaturą katolicyzmu. Bardzo, bardzo niebezpieczną. Również dla twojej duszy. Zachęcam wszystkich do sięgania do tradycyjnych źródeł. Można czytać tradycyjne książki. Można naprawdę używać swojego rozumu, żeby dostrzec tę różnicę. Otworzyć oczy na to, co tak naprawdę teraz się dzieje. I też proszę, żeby jeżeli to nastąpi, nienawiść kierować względem ohydy błędu, a nigdy ludzi błądzących. Proszę o modlitwę za mnie i ten mój program. Tutaj postaram się naprawdę, może coraz mniej, naokoło i miękko, starać się, aby jak najwięcej ludzi zaczęło te rzeczy rozumieć. Proszę, traktujcie mnie w tym programie jako coś zupełnie pomijalnego. Ja tutaj nie jestem istotny. Masz rozum, człowieku rozumny. Masz też sensus fidei, coś takiego jak intuicję jakąś taką. Gdzie leży prawda? Ja tutaj postaram się przedstawiać prawdę zgodnie ze swoim rozumem i swoim sumieniem. To będzie próba zwrócenia uwagi widza na prawdy zawarte w tradycji Kościoła katolickiego. Odwieczne prawdy. I będę starał się robić to najlepiej jak umiem, z możliwie jak najmniejszą liczbą błędów, które prawdopodobnie i tak niestety mi się przytrafią. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Toruniu, należy przepraszać Boga. Nie wiem, jakie należy podjąć teraz praktyki pokutne, żeby zadośćuczynić Panu Bogu za to, co stało się w naszej ojczyźnie, w Toruniu, w jednej z katolickich świątyń. To Boga mamy tutaj przepraszać. Na tym pewnie mógłbym zakończyć ten dzisiejszy odcinek, natomiast przygotowana jest też dość starannie nasza copiątkowa wycieczka po globie. Za tydzień jest Wielki Piątek, więc gdybym jej teraz nie puścił, to musiałaby czekać na swoją kolej 2 tygodnie. Myślę więc, że warto, żebym ją dzisiaj puścił. Dlatego teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Bruksela. Od 2035 roku nie zarejestrujemy już w państwach Unii Europejskiej nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Rada Unii przyjęła właśnie rozporządzenie określające rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy unijne określają następujące cele. Redukcja emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych do roku 2034 w porównaniu z poziomami z 2021 roku. Również redukcję emisji CO2 o 100% zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych do roku 2035. Przyjęcie przepisów oznacza de facto zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym do roku 2035. W 2026 roku Komisja Europejska dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów oraz ewentualnej potrzeby ich korekty. Warto przy tym zaznaczyć, że emisja CO2 całej Unii Europejskiej stanowi zupełnie niezauważalny procent emisji światowej, a z całej emisji Unii Europejskiej spaliny samochodowe również stanowią procent zupełnie pomijalny. Jest to jeden wielki, gigantyczny przekręt, mający na celu przejęcie kontroli nad źródłami energii oraz ograniczenie wolności ludzi przez zmniejszenie ich mobilności i stanu posiadania. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Podczas organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Abu Dhabi przez magazyn Forbes szczytu 30-50, chodzi o 30 kobiet poniżej 30 roku życia i 50 kobiet powyżej 50 roku życia. Pani Hillary Clinton, była pierwsza dama i kandydatka demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wypowiedziała niezwykle interesującą i głęboką myśl. Oto ona.
I'm so glad that Olena Zelenska is here because women are...
Bardzo się cieszę, że Olena Zełenska jest tutaj, ponieważ kobiety i dzieci są głównymi ofiarami konfliktów i zmian klimatycznych i nie ma miejsca, które niestety, tragicznie, okazuje nam to bardziej dramatycznie niż dzisiejsza Ukraina. Zatem nawet wojnę globaliści są w stanie wykorzystać do mówienia o swojej ideologii zmian klimatycznych. Zrównano tu jakby krzywdę ludzką powstałą w wyniku wojny w twoim kraju z krzywdą, jaką wyrządzają człowiekowi zmiany klimatyczne. Byłoby również interesujące, gdyby pani Hillary Clinton przedstawiła wyliczenia, według których to kobiety częściej padają ofiarami zmian klimatycznych niż mężczyźni. Uganda. Parlament w Ugandzie przegłosował kolejną ustawę chroniącą tradycyjne wartości. Dotychczas w kraju obowiązywało prawo, zgodnie z którym zakazane było praktykowanie homoseksualizmu. Groziło za to dożywocie. Jak podało BBC, nowa ustawa przewiduje, że osoby lub instytucje, które wspierają lub finansują działania lub organizacje zajmujące się prawami osób LGBT, rozpowszechniają materiały medialne i literaturę, również podlegają ściganiu i karze pozbawienia wolności. Za wykorzystanie seksualne przez homoseksualistę dziecka czy osoby niepełnosprawnej fizycznie lub umysłowo w Ugandzie grozić będzie kara śmierci. Podczas debaty parlamentarnej poseł Musa Ekweru powiedział: w naszym kraju będziemy mieć naszą moralność. Będziemy chronić nasze dzieci. Tworzymy to prawo dla siebie. Tworzymy to prawo dla naszych dzieci i tworzymy to prawo dla dzieci naszych dzieci. Ten kraj będzie stał twardo i jak tylko to prawo przejdzie, mogę powiedzieć pani speaker, że zamierzamy wzmocnić nasze organy ścigania, tak by zagwarantować, że dla homoseksualizmu nie będzie miejsca w Ugandzie. Stany Zjednoczone.
It's about the children. It's about the children.
Michael Guglielmo, ojciec ucznia ze szkoły w Concord, stolicy stanu New Hampshire, wystąpił 6 marca na posiedzeniu Rady Szkolnej w przebraniu Juliusza Cezara.
I am Caesar, Julius Caesar of Rome, the emperor. I am also a female.
Jestem Cezarem, Juliusz Cezar z Rzymu, cesarz. Jestem też kobietą. Czy ktoś tutaj w to wierzy, że jestem Juliuszem Cezarem? Czy ktoś w to wierzy? Nie, oczywiście, że nie. To śmieszne. Nie jestem Cezarem. Nie jestem też kobietą. Jestem tu jako ojciec, który kocha swoje dzieci i kocha swój kraj. Jestem tu, by porozmawiać o obowiązkach Rady Szkolnej i Departamentu Edukacji. Waszym obowiązkiem jest działać w najlepszym interesie dzieci. Uczyć prawdy, a nie kłamstw. Faktów, a nie fikcji. Biologii, a nie programu społecznego. Jako podatnicy zasługujemy na to, aby nasze dzieci były uczone tego, za co płacimy. I nie jest to program społeczny, niezależnie od tego, czy jest prawicowy, czy lewicowy. Ta sprawa zaczęła się od nauczyciela sztuki Silasa Allarda, członka społeczności LGBTQ i inne literki. Pan Allard, który jest mężczyzną, chodzi na lekcje przebrany za kobietę. Pan Guglielmo krytykował również posty pana Allarda w mediach społecznościowych, argumentując, że są one nieodpowiednie dla dzieci. Po protestach nauczyciel został wysłany na płatny urlop, następnie jednak został przywrócony do pracy. Ponownie Stany Zjednoczone. Znany z prawicowych poglądów muzyk rockowy Ted Nugent wystąpił podczas wiecu Donalda Trumpa w miejscowości Waco w Teksasie. Skrytykował na nim polityczny program lewicy, czyli demokratów. Mam kilka żądań. Zabezpieczcie moją granicę. Mam kilka naprawdę dobrych pomysłów. Oddajcie mi moje podatki. Nie zezwalałem na zabijanie dzieci w Planned Parenthood. Chcę z powrotem moje podatki. Nie zezwoliłem na przekazanie talibom naszego sprzętu wojskowego. Chcę z powrotem moje pieniądze. Nie autoryzowałem przekazania żadnych pieniędzy na Ukrainę. Ted Nugent, znany również jako The Nug, zyskał sławę jako gitarzysta zespołu The Amboy Dukes. Występował też w filmach i serialach, m.in. w Policjantach z Miami. Kazachstan. Biskup pomocniczy Astany, Atanazy Schneider, wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi, zorganizowanej przez Bractwo Matki Bożej Fatimskiej. Odpowiadał podczas niej m.in. na pytania dotyczące ograniczenia możliwości odprawiania tradycyjnej mszy świętej. I think that the Pope has not the power to abolish the traditional mass. Why? Because it is a Myślę, że papież nie ma władzy zniesienia tradycyjnej mszy. Dlaczego? Ponieważ jest to własność, skarb całego Kościoła, od wszystkich świętych, Kościoła wszystkich wieków. Ta msza nie jest w żadnym razie trydencka, ponieważ te same teksty mszy były przed Soborem Trydenckim. To dokładnie ten sam porządek mszy. Po Soborze Trydenckim nie było w nim zmian. Był nowy mszał, ale nie nowy obrządek. Tak więc ze względu na czcigodny wiek i ciągłe, odwieczne użycie tego porządku mszy przez tak wielu świętych i pokolenia katolików z niemal wszystkich katolickich narodów, papież nie ma władzy, by po prostu tej mszy zabronić. Tak jak papież nie miałby władzy, żeby zabronić na przykład składu apostolskiego i by zastąpić skład apostolski nową formułą, zabraniając przy tym użycia credo. To samo możemy odnieść do porządku mszy. Jest to formuła czcigodnego, starego zwyczaju. I kapłan może, zgodnie z sumieniem, nawet jeżeli papież tego zabroni, nadal odprawiać tradycyjną mszę, ponieważ tu będzie posłuszny świętej matce Kościołowi. To ważniejsze posłuszeństwo niż złe posłuszeństwo. Posłuszeństwo rozkazowi papieża, który ewidentnie niszczy duchowe dobro Kościoła. Nie możemy być temu posłuszni. Byłoby to posłuszeństwo fałszywe. Polska i Stany Zjednoczone. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce ogłosiła na Twitterze, że oferuje granty w wysokości do 50 tysięcy dolarów w celu promowania ideologii LGBTQ i inne literki. Misja USA w Polsce ogłasza nabór wniosków na granty do 50 tysięcy dolarów na programy, których celem jest wspieranie społeczności LGBTQI+ w Polsce. To nie pierwszy raz, kiedy USA wspierają uświadamianie zacofanego polskiego społeczeństwa na temat LGBT. W zeszłym roku, z okazji tzw. miesiąca dumy, albo raczej miesiąca pychy, ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Marek Brzeziński, zaprezentował otwarty list poparcia dla społeczności LGBTQ. Podpisało się pod nim 46 ambasad i przedstawicielstw. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTQI+, i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTQ+, oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową, napisali w swojej deklaracji oświeceni ambasadorzy. John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, wyznał ostatnio, co jest podstawą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. LGBTQ+ Prawa LGBTQ+, to prawa człowieka i nigdy nie będziemy się wahać czy wstydzić mówić o tych prawach i o tym, by jednostki żyły tak, jak uznają za stosowne, tak, jak chcą żyć. To jest podstawa naszej polityki zagranicznej i tak pozostanie. Polska. Pan Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia, został 22 marca skazany przez sąd w Gdańsku na rok ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych oraz wpłatę 15 tysięcy złotych na cele charytatywne. Sprawa dotyczy organizacji kampanii społecznej, w ramach której Fundacja informuje Polaków o szczegółach tzw. edukacji seksualnej prowadzonej według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, o medycznych konsekwencjach praktyk homoseksualnych, takich jak np. zachorowanie na HIV, oraz o wynikach badań naukowych dotyczących powiązań między homoseksualizmem a pedofilią. Akt oskarżenia przeciwko zarządowi fundacji złożyło Stowarzyszenie Tolerado z Gdańska,
które mówię, że oskarżony znieważył, obraził, poniżył i ukorzył 1 850 000 osób w Polsce.
Zdaniem sądu, publiczne mówienie o tych sprawach stanowi zniesławienie aktywistów LGBT. Sprawa jest o tyle niebezpieczna, że sąd uznał tym samym prawo organizacji LGBTQ i inne literki do reprezentowania całej społeczności homoseksualistów. Uznał także możliwość zniesławienia grupy społecznej, a nie konkretnej osoby, jak było do tej pory. Wyrok jest nieprawomocny, a pan Mariusz Dzierżawski już zapowiada złożenie apelacji oraz organizowanie kolejnych akcji informacyjnych w ramach kampanii Stop Pedofilii.
Znieważył, obraził, poniżył i ukorzył 1 850 000 osób.
Kochani, przed nami święta wielkanocne. Życzę Wam i sobie, żebyśmy jak najbardziej uważnie i owocnie przeżyli Triduum Paschalne. Życzę Wam, żeby Kościół katolicki jak najszybciej i jak najbardziej zdecydowanie wrócił do swoich korzeni, do swojej własnej doktryny. Wszystkim oglądającym moje programy życzę wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Za tydzień jest Wielki Piątek. Tego dnia nie będzie Sprawek Okiem Katolika. Jeżeli chodzi o podcast Sprawki Okiem Katolika rano, to w przyszłym tygodniu one będą do czwartku włącznie. Potem jest przerwa i powrót we wtorek po poniedziałku wielkanocnym. Natomiast następne piątkowe Sprawki Okiem Katolika, jeżeli Pan Bóg pozwoli, za 2 tygodnie w piątek. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.